Program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w kolejne sobotnie przedpołudnie w audycji Dom i Ogród. W programie, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo. Podpowiadamy więc różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie, nowościach rynkowych. Każdy w programie może znaleźć coś dla siebie albo pewne podpowiedzi dla najbliższych, znajomych czy przyjaciół, bo wiedzy nigdy za wiele. Pytania do naszych ekspertów, a także Państwa doświadczenia w prowadzeniu ogrodu, uprawy kwiatów czy remontu przyjmujemy pod adresem domiogrod@radio.lublin.pl, pisane łącznie i bez polskich znaków. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o oświetleniu, jakie powinno być, jak je dobierać i jaka barwa tego światła będzie najlepsza do pracy, która pomoże nam wypocząć, jakie żarówki są w ofercie i na co zwrócić uwagę przy ich zakupie. A w drugiej części programu będzie o sadzeniu drzew, bo jesień to znakomity czas na sadzenie drzew i krzewów owocowych czy ozdobnych. Taki zakupiony materiał szkółkarski ukorzeniony wymaga różnego rodzaju zabiegów, ale zanim posadzimy roślinę, trzeba wziąć pod uwagę wiele rzeczy, między innymi system korzeniowy drzewa i o tym też powiemy do godziny 12. Warto więc zostać z nami. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i ogród.
Rozpoczynamy od oświetlenia, bo to bardzo, bardzo ważna rzecz, by można było pracować wydajnie, czy też przyjemnie by nam się wypoczywało. Co warto o tym wiedzieć, jakie dobierać źródła światła odpowiednie, na jakiej mocy, co tu jest ważne, o tym doktor inżynier Robert Jędrychowski z Politechniki Lubelskiej.
Tu warto wspomnieć o dwóch rzeczach, bo z jednej strony w tym momencie do sprzedaży już powszechnie trafiły LEDy i kupujemy oświetlenie LEDowe. Zastępują one klasyczne żarówki, których już nawet nie możemy kupić w normalnej sprzedaży. Musimy je kupować pod trochę zmienioną nazwą, jako jakieś tam żarówki specjalne, chociaż to nadal są te same żarówki. I tu w zasadzie no, już sama wymiana źródeł światła przynosi ogromne oszczędności, bo jeżeli żarówka miała 60 watów, a my zastępujemy ją LED-em o mocy kilkunastu watów czy kilku watów, to jest to zasadnicza różnica, a jeżeli ten LED pracuje przez 5 godzin, no to już mamy czystą oszczędność energii. W zasadzie tutaj no, nie można powiedzieć konkretnie jakiej mocy. Zawsze dobieramy, tak naprawdę powinniśmy dobierać źródła światła pod kątem ilości emitowanego światła. Proszę pamiętać o tym, nawet jako przykład mogę podać, że ostatnio w ramach zdalnych zajęć studenci sami wykonywali pomiary we własnym domu. Ile mają światła, jak duże jest natężenie światła, przy którym się uczą. I proszę mi wierzyć, że każdemu z nich wyszło, że tego światła jest za mało w pokoju, w mieszkaniu, w którym robili pomiary. A więc z jednej strony mamy oświetlenie, które no, nam się wydaje, że jest jasno. W praktyce daleko mu jeszcze do oświetlenia, które jest wymagane na przykład w przestrzeni biurowej. A z drugiej strony no, chcemy, żeby było oszczędnie. Tutaj musimy sobie rozważyć dwie rzeczy. Światło jest nam potrzebne do pracy. Musimy dobrze pracować. Musimy móc wykonywać poprawnie wszystkie czynności. A więc tego światła nie może być za mało, więc nie możemy oszczędzać w ten sposób, że będziemy montować źródła światła o małym strumieniu świetlnym. Musimy dobrać wielkość tego strumienia do naszych wymagań. Jeżeli przy biurku piszemy, musimy mieć tego światła dużo, abyśmy mogli swobodnie wykonywać te czynności. A to będzie decydowało dopiero o mocy tego LED-a. Bo ja specjalnie nie używam słowa żarówka LED, bo czegoś takiego nie ma. Poza nomenklaturą handlową używam po prostu pojęcia LED.
To jakie LED-y wybierać, które dadzą nam odpowiednią ilość światła? Czy można to określić?
Tutaj jakby nie mogę udzielić takiej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jakby strumień, każde źródło światła emituje określoną wartość tego strumienia. I teraz tak, jeżeli mamy małe pomieszczenie, być może wystarczy jeden LED do oświetlenia tego pomieszczenia. Na przykład o mocy kilkunastu watów. Ale jeżeli mamy duży salon, on ma 50 metrów, to na pewno jednym LED-em go nie oświetlimy. Musimy kupić jakieś złożone oświetlenie. A więc dobrać ilość tego światła do wielkości powierzchni, którą oświetlamy. Także nie można udzielić jednej odpowiedzi takiej na wprost, jakie to powinno być źródło światła. Tu nie odważyłbym się wskazać konkretnego.
A jaką barwę dobierać, o tym po przerwie.
Dom i ogród.
A jaką barwę światła powinniśmy stosować w podziale na czynności, jakie wykonujemy w danym pomieszczeniu, w domu czy w pracy, bo mamy różne rodzaje światła, te powszechne białe, żółte czy takie pośrednie?
To jest dość znany temat. Barwa światła definiuje nasz nastrój, definiuje naszą sprawność psychofizyczną, a tak naprawdę światło sztuczne i światło dzienne wpływa na wydzielanie w mózgu enzymu, który się nazywa melatoniną. I duża ilość tego enzymu powoduje, że chce nam się spać. Po prostu. A więc jeżeli chcemy wydajnie pracować, to stosujemy światło chłodne. Czyli to jest temperatura barwowa 4000 kelwinów, ewentualnie w górę, ale to raczej w mieszkaniu nie stosujemy wyższych temperatur. Natomiast jeżeli chcemy przy danym świetle wypoczywać, czyli stworzymy sobie taki kącik, w którym wypoczywamy, oglądamy telewizor, stosujemy światło o ciepłych barwach, 3000 kelwinów. Dawniej żarówki miały 2700 kelwinów, a więc to determinuje zastosowanie danego źródła światła. Również jest jeszcze taka zależność, że no przynajmniej w oświetleniu biurowym, im więcej światła potrzebujemy, tym chłodniejsza powinna być barwa. No i tutaj barwa światła ma jeszcze jedno znaczenie, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że nawet światło dzienne zmienia się w trakcie dnia, czyli w południe mamy to światło o barwie chłodnej, nawet jeżeli jest gorąco, ale tak naprawdę to jest chłodna barwa światła. Natomiast wieczorem i wcześnie rano mamy takie ciepłe, pomarańczowe odcienie tego światła dziennego. I nasz organizm do tego się przystosowuje. Wieczorem zaczyna nam się chcieć spać, robimy się senni. Dostosowujemy się do cyklu dnia. I podobnie jest ze światłem sztucznym. Jeżeli chcemy odpocząć wieczorem, powinniśmy zastosować światło ciepłe. Jeżeli chcemy efektywnie pracować, światło powinno być chłodne.
Czyli takie, mówiąc powszechnie, białe.
Tutaj precyzyjnie to się używa temperatury barwowej, czyli pojawia się 3000 kelwinów, to jest barwa ciepła, 4000 to jest barwa neutralna, czy też biała. Chłodna to jest powyżej 4, czyli 5-6 tysięcy to są już barwy białe, chłodne. Tutaj każdy producent może takie lingwistyczne nazwy swoje używać, na przykład używa takich nazw jak barwa ciepło-biała, ciepła, czy ekstra ciepło-biała. No, to oczywiście nic precyzyjnie nie mówi, ale właśnie ważna jest ta temperatura barwowa, czyli poniżej 3000 czy do 3000 uznajemy, że barwa jest ciepła, żółta, a powyżej 4, że już mamy do czynienia z takim białym, chłodnym światłem.
Czy telewizor może być jedynym źródłem światła, to znaczy czy ten ekran telewizora, czy też powinniśmy włączyć chociaż jakąś dodatkową lampę?
Tak naprawdę to są jakby własne odczucia psychofizyczne, bo jeżeli oglądamy film, chcemy się poczuć jak w kinie i mamy jeszcze kino domowe, no to prawdopodobnie wyłączymy całe oświetlenie i stworzymy sobie taki nastrój. Ale generalnie zaleca się, żeby to nie było jedyne źródło światła. Nawet niektóre telewizory mają jakby podświetlenie na tylnej części czy na spodzie obudowy, które emituje jakieś dodatkowe, delikatne światło, żeby ten ekran nie tworzył takiego kontrastu luminancji. Tutaj tak powiedziałbym, to jest taka rzecz, no, własne odczucia będą na pewno ważniejsze dla każdego.
O czym mówił doktor inżynier Robert Jędrychowski z Politechniki Lubelskiej. Oczywiście wszystko zależy też od nas. W sklepach z oświetleniem bardzo duży wybór. Zawsze warto podpytać doradcę klienta. Są w każdym salonie, w każdym sklepie. Służą nam pomocą.
Dom i ogród.
Teraz przenosimy się do ogrodu i powiemy o sadzeniu drzew, co tutaj jest ważne, a o tym powie doktor habilitowany Wojciech Durlak z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Więc zanim do tego przejdziemy, to warto tutaj wspomnieć też, żeby, bo nie wszyscy na to zwracają uwagę i nie wszyscy też zdają sobie sprawę z tego, z jakimi tutaj jak gdyby sytuacjami mamy do czynienia. Ważna jest ta wielkość systemu korzeniowego drzewa. Dla przykładu mogę podać, że suma długości korzeni dużego drzewa, mowa tutaj o dużym dorosłym drzewie, wynosi no, nawet ponad 100 kilometrów. Czyli jeżeli byśmy sobie takie korzenie podzielili na fragmenty, położyli jeden za drugim, no to wtedy taka długość tego systemu korzeniowego, tych wszystkich korzeni wyniosłaby właśnie taką, a nie inną wartość, czyli ponad te 100 kilometrów. Natomiast zawsze suma długości korzeni jest większa od sumy długości pędów. Czyli z kolei, jeżeli byśmy te wszystkie pędy tak samo sobie podzielili na fragmenty i ułożyli jeden za drugim, to zawsze te korzenie będą na dłuższym obszarze rozłożone niż te pędy. I kolejna sprawa to masa korzeni. Masa korzeni mniej więcej odpowiada 1/3 do 1/2 masy całego drzewa. Więc to też jest istotna taka tutaj informacja. Więc to jest ta wielkość systemu korzeniowego. I teraz kolejna rzecz też, o której nie wszyscy tutaj pamiętają, zasięg korzeni. Przyjmuje się, że jeżeli mamy do czynienia z jakimś tam powiedzmy drzewem, no to ten zasięg tego systemu korzeniowego, to tam zawsze się mówi o tym, że no jak się kończy korona, to mniej więcej tam się kończą korzenie. No nie do końca jest to prawda, dlatego że średnio przyjmujemy, że zasięg korzeni to jest około 1,5 raza zasięg korony, czyli tak średnio. Czyli jeżeli przyjmujemy, że korona ma średnicę, zasięg około 10 metrów, no to ten system korzeniowy będzie miał zasięg 15 metrów. Czyli tutaj prowadząc wszelkiego rodzaju, powiedzmy, prace w okolicy, w okapie takiej korony drzewa, no trzeba mieć na uwadze to, że my pracujemy de facto w tym obszarze, gdzie występują jeszcze korzenie. Ale to też nie do końca jest tak ściśle określone, bo ja tu wspomniałem o tej wielkości 1,5 raza. Natomiast to też w dużej mierze zależy od gatunków poszczególnych. No i literatura nam tu podaje takie różne przykłady, gdzie wylicza się tak zwane współczynniki zasięgu korzeni w stosunku do zasięgu korony. No i tu dla przykładu mogę podać, że taka magnolia ma zasięg systemu korzeniowego mnożony razy 3,7. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli mamy tą koronę 10-metrową, prawda, no to ten system korzeniowy będzie miał prawie 4 razy większą objętość. Podobnie wygląda kwestia u klonu na przykład czerwonego, czy topoli białej, gdzie ten system korzeniowy jest 3 razy większy niż objętościowo, niż zasięg koron. Więc to taka tutaj uwaga, żeby pamiętać o tym, że to nie zawsze jest te 1,5 raza większy zasięg korzeni niż zasięg koron.
Ważna jest także głębokość korzeni.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę sadzenie drzewa, bądź nawet jego przesadzanie, to trzeba tutaj pamiętać też o tym, że najwięcej korzeni w glebie tworzy się w takiej przestrzeni, w takiej warstwie pomiędzy 30 a 70 cm. Oczywiście to nie jest powiedziane, że poniżej tych korzeni nie ma wcale. No oczywiście tam są te korzenie, są to korzenie szkieletowe, które utrzymują to drzewo w glebie, ale te korzenie, które odpowiadają za pobór wody i składników pokarmowych, rozwijają się właśnie najczęściej w tej warstwie pomiędzy 30 a 70 cm, tam gdzie mamy do czynienia z najbardziej taką żyzną glebą. I to jest dla nas też wskazówka, na jaką mniej więcej głębokość powinniśmy no, przygotować sobie taki dołek do sadzenia. Oczywiście to w dużej mierze zależy od tego, jakie wielkościowo drzewo sadzimy, ale przyjmuje się, że w przypadku techniki sadzenia ta średnica dołka powinna odpowiadać dwukrotnej średnicy bryły korzeniowej. Czyli nie mamy czegoś takiego, że jak bryła korzeniowa ma metr średnicy, to taki dołek wykopujemy, wsadzamy takie drzewo, jesteśmy zadowoleni. No z reguły powinniśmy zrobić 2 razy większy taki dołek, wypełnić go troszeczkę taką bardziej żyźniejszą glebą i dopiero w takim miejscu posadzić to drzewo, które kupiliśmy, czy powiedzmy przesadzamy. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że sadzimy zawsze na takiej samej głębokości, na jakiej rosło to drzewo w szkółce czy w pojemniku. Nigdy nie za głęboko, ani nie za wysoko. Czyli najlepiej to zrobić w ten sposób, że jak wykopiemy sobie taki dołek, no to położyć sobie jakąś listewkę, prawda, na brzegach tego dołka i sadząc takie drzewo, no mamy oczywiście wypoziomowaną taką głębokość, na jakiej powinniśmy to drzewo posadzić.
A co do takiego dołka wsypujemy i jak powinien wyglądać, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
A jaką glebę stosujemy? Jak to wygląda w przypadku drzew z zakrytym systemem korzeniowym?
Tutaj dołek wypełniamy z żyzną glebą. Może to być gleba mieszana tam z jakimś nawozem wolno działającym, albo w ogóle z nawozami jakimiś granulowanymi, które wolniej będą się tam nam rozkładały. I po posadzeniu takiego drzewa oczywiście musimy odpowiednio cały ten obszar przy bezpośrednio pniu odpowiednio zagospodarować. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to jeszcze tu chciałem zwrócić uwagę na kwestię sadzenia drzew uprawianych wcześniej w różnych jak gdyby takich systemach. Jeżeli są to drzewa balotowane, czyli na przykład z bryłą korzeniową otoczoną tam tą tkaniną jutową i siatką na przykład drucianą, no to sadzimy te drzewa w ten sposób, że sadzimy je razem z tą siatką, razem z tą tkaniną jutową, z tym, że siatkę należy przeciąć w kilku miejscach, bo ona jest łatwo się będzie tam rozkładała. Czyli tutaj nie ma problemu, że ona nam tam zostanie w gruncie. Natomiast samą tą tkaninę jutową no, zostawiamy, bo ona i tak nam się rozłoży. Kolejna rzecz, jeżeli natomiast sadzimy z pojemnika, to też trzeba zwrócić uwagę na to, jak wygląda system korzeniowy w takim pojemniku. Jeżeli jest mocno zbity, poskręcany, to należy taką bryłę korzeniową naciąć, rozluźnić troszeczkę te korzenie i dopiero można będzie to posadzić na miejsce stałe. Nigdy nie sadzimy takiej rośliny w taki sposób, że no bezpośrednio po wyciągnięciu z pojemnika od razu wkładamy do przygotowanego wcześniej dołka i obsypujemy ziemią, ugniatamy, podlewamy i uważamy sprawę za zamkniętą. Więc to tutaj zawsze musimy ten system korzeniowy nieco rozluźnić. Natomiast jeżeli sadzimy z gołym korzeniem, co ma najczęściej znaczenie w przypadku, no nie wiem, drzew takich typowo owocowych, no to powinniśmy nieco skrócić korzenie, przyciąć te korzenie, podobnie jak i tą część nadziemną, czyli tą koronkę, tak żeby zrównoważyć tą objętość systemu korzeniowego w stosunku do tej części nadziemnej. Oczywiście usuwamy wszystkie połamane gałązki, czy tam powiedzmy uszkodzone korzenie i dopiero w ten sposób, obsypując delikatnie ten system korzeniowy glebą, potrząsując trochę drzewem tak, żeby wszędzie ta gleba się dostała, ugniatamy i przygotowujemy miejsce wokół tego pnia drzewa.
No właśnie, jak przygotować takie miejsce do wsadzenia?
Powinniśmy uformować taką misę dookoła pnia drzewa po to, żeby po podlaniu ta woda nam się nie rozlewała na boki, tylko żeby ładnie nam wsiąkała właśnie w bezpośrednie okolice systemu korzeniowego. Czyli robi się taki, można powiedzieć, mini wał dookoła tego pnia drzewa, mniej więcej na średnicy takiej, jak ma bryła korzeniowa. I po wcześniejszym oczywiście ubiciu gleby wokół pnia, czyli tym podlaniu, dobrze jest, jak tak woda wsiąknie, dobrze jest taką glebę wyściółkować. No czym wyściółkować? No najlepiej jakimiś albo zrębkami drewnianymi, albo korą, warstwą przynajmniej 5 cm. Takie ściółkowanie zapewni nam przede wszystkim dostępność wody i ograniczy parowanie tej wody z gleby, więc no siłą rzeczy drzewo będzie miało lepsze warunki do przyjęcia się na miejscu stałym. Oczywiście, jeżeli sadzimy większe rośliny, które często się wykorzystuje, czy to w nasadzeniach miejskich, czy nawet gdzieś tam powiedzmy w ogrodach przydomowych, gdzie chcemy mieć już jakiś efekt, no to takie drzewa należy odpowiednio umocować w gruncie, żeby one nam się samoistnie powiedzmy nie przewróciły, dopóki dobrze ten system korzeniowy tam się nie przekorzeni. I tu najlepszym rozwiązaniem jest po prostu palikowanie. Najczęściej praktykuje się zastosowanie powiedzmy takiego jednego palika i przywiązanie do niego pnia drzewa, ale optymalnym takim rozwiązaniem jest zastosowanie przynajmniej trzech takich palików i drzewo przywiązujemy luźno taśmami takimi parcianymi, tak żeby ono miało możliwość jak gdyby pracowania razem z gruntem czy powiedzmy powiewami wiatru.
Radził Państwu doktor habilitowany Wojciech Durlak z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ważne są także odległości od domu, ulicy czy sąsiada, o czym mówią odpowiednie przepisy, ale o tym w kolejnych programach.
Dom i ogród.
A teraz kilka porad, gdy wybieramy się na zakupy sprzętu elektrycznego czy oświetleniowego. Przede wszystkim musimy sprawdzać albo też zapytać o to, czy dany sprzęt spełnia określone wymogi. Otóż w różnych miastach Polski Inspekcja Handlowa objęła kontrolą wybrany popularny sprzęt elektryczny. W tym przypadku były to czajniki, a także oprawy oświetleniowe, w tym te stosowane w łazienkach, tak zwane plafony. Niektóre z nich nie spełniały ustawowych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały niezgodności w tych domowych urządzeniach elektrycznych, na przykład brak uziemienia, czy też niezapewnienie deklarowanego stopnia ochrony IP, a wystąpienie takich wad może spowodować zwarcie elektryczne, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem. A bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych jest najważniejsze. Co sprawdzamy? No, przykład, gdy kupujemy czajnik, musimy sprawdzić na jego opakowaniu, czy znajduje się symbol uziemienia. Oznacza, że czajnik elektryczny można podpiąć do uziemnionego gniazda. To taki symbol kółka i kreski w środku. Trudno to opisać. No, w razie problemu powinien zadziałać wtedy taki mechanizm bezpieczeństwa, który zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Na produkcie powinny też znajdować się wszelkie dane adresowe producenta, ewentualnie importera. To właśnie oni odpowiadają za bezpieczeństwo takiego urządzenia. Powinien być też umieszczony prawidłowy znak CE. To deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania techniczno-prawne. Przed zakupem oprawy, na przykład takiej właśnie oświetleniowej do łazienki, trzeba by było ustalić, czy producent wykazał IP, czyli to jest produkt odporny na wnikanie pyłu, wilgoci i innych stałych zanieczyszczeń. Takie oprawy oświetleniowe w łazienkach w pobliżu chociażby kabiny prysznicowej. Tutaj stopień IP powinien wynosić minimalnie 44. To wszystko ma zapewnić właśnie ochronę przed zanieczyszczeniami, kurzem, przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem. Warto to wszystko podpytać doradcy klienta, kiedy wybieramy się na takie zakupy, albo wcześniej też poczytać o tym w internecie.